Witam Was bardzo serdecznie. Witam też tych, którzy nas słuchają online. Chociaż cały nasz kraj w ostatnich dniach mówi o tych, którzy odeszli, tak, mówi o śmierci. My dzisiaj powiemy o tych, którzy zostali wśród nas i którzy żyją. Mój dziadek był osobą, która troszczyła się o wszystko, co żywe. Wiem to z opowiadań mojej mamy i troszkę z własnego doświadczenia, dlatego że kiedy byłem dzieckiem, to dziadek jeszcze żył. I on kochał przyrodę, patrzył na cały ten świat z zachwytem każdego dnia. Kiedyś mama mi opowiadała, że idąc ulicą znalazł jeża, tak? Takiego słabego jeża, który już nie mógł iść dalej, więc oczywiście jeż zamieszkał z nimi i tak dalej, i tak dalej. Więc z jego serca płynęła taka naturalna troska o to, co jest słabsze. Może dlatego tak dobrze czuliśmy się z moim bratem w jego towarzystwie. Potrafił nam poświęcić z perspektywy młodego człowieka najcenniejsze rzeczy, czyli swój czas i swoją uwagę. Pamiętam, że kiedy odwiedzaliśmy naszych dziadków w Chełmie, to każdego dnia robiliśmy to samo. Tak? Czyli nie było tam jakichś wiele wspaniałych, wyjątkowych rzeczy, ale troska z ich strony i ta duża dawka uwagi sprawiała, że czuliśmy się szczęśliwi. I dzisiaj będziemy mówili o tym, ile prawdziwa troska zmienia w naszym życiu. Ostatnio miałem egzamin z troszczenia się. Moja żona, żeby upiększyć naszą łazienkę, kupiła 3 bluszcze w donicach, postawiła je tak wysoko na półce, mamy wysoką łazienkę ponad 3 metry, tak żeby ich zielone gałęzie z czasem zwisały wzdłuż ściany. Ale kilka tygodni później kontuzja nie pozwoliła jej wchodzić na drabinę, żeby te bluszcze podlewać, więc poprosiła, żebym to robił za nią. Oczywiście zgodziłem się, ja tam sięgałem z krzesła, więc wydawało się, że nie będzie problemu. Plan był bardzo dobry. Gorzej jest jednak z moją pamięcią. Podlałem bluszcz dokładnie 1 raz. Jak wam się podoba? Tak? Podoba się? Bardzo dobrze, z tym, że to nie jest ten bluszcz. Tu jest ten bluszcz. Nie jest najgorzej. Zostały 3 listki. Bluszcz przeżył. Żyje, tak. Ze względu na czas ten bluszcz powinien już wyglądać dokładnie tak, z tym, że ktoś coś zaniedbał, no i wygląda jak wygląda. Gdybym pielęgnował tą roślinę tak jak należy, byłaby już piękna, okazała, zdobiłaby naszą łazienkę, ale ponieważ nie robiłem tego, co należało, to zostało tylko te 3 liście. Udało się to uratować i nie ma się nad czym zastanawiać, to jest przecież tylko roślina, tak? Możemy ją kupić. Przerażające jednak jest to, że ta prawda odnosi się do wielu, o wiele ważniejszych dziedzin naszego życia. Są w życiu rzeczy bardzo cenne, które niepielęgnowane usychają, więdną czy nawet umierają. Czyja to jest wina, że zostały tylko 3 liście? Czy to jest wina tego, kto stworzył tą roślinę? No, oczywiście nie. Może jest to wina samej rośliny? Też nie. Jest to po prostu moja wina. Gdy zamiast tej rośliny podstawimy coś o wiele ważniejszego, a dzisiaj będziemy mówili o relacjach, sprawa robi się dość poważna. Chodzi mi o relacje między małżonkami, relacje nasze z dziećmi, czy nasze relacje we wspólnocie. Wszystkie w swej naturze są czymś pięknym, są jak piękna roślina. Ale to oznacza, że każda z tych relacji wymaga troski, pielęgnacji, stałego zaangażowania z naszej strony. Jeżeli zaangażowania zabraknie, to ważne relacje w naszym życiu będą przypominały coś takiego, tak? Przeżyło, ale ledwo. Stwórca zrobił swoje, roślina robi swoje, no ale na końcu brakuje naszego zaangażowania, dlatego niektóre dziedziny naszego życia mogą wyglądać dzisiaj tak kiepsko. Kiedy myślę o systematycznym zaangażowaniu w jakieś dzieło, przypominają mi się dwie historie. Jedna z mojego podwórka, tutaj już byliśmy w Bielsku, zaprzyjaźniłem się z moim sąsiadem Michałem, mieszkał po drugiej stronie ulicy. Michał był jak na swój wiek dość wysoki, chyba najwyższy w klasie, ale to skończyło się tym, że szybko zaczął mieć problemy z kręgosłupem. I lekarz mu powiedział, że jeżeli nie weźmie się do pracy, jeżeli nie będzie ćwiczył dzień po dniu, no to kiedyś będzie miał poważne kłopoty. Ale pamiętam, że od tamtego dnia, dzień w dzień, Michał razem ze swoim tatą ćwiczył przez godzinę. Nieważne, jakie mieliśmy plany, przychodziła 18 godzina, Michał musiał iść na godzinę do domu, żeby ćwiczyć. I tak działo się przez całą naszą szkołę podstawową, czyli 8 lat. Dzień w dzień, bez wymówek, bez usprawiedliwiania się. Dzisiaj, gdyby Michał wszedł tutaj na tą salę, który ma ponad 1,90 m, zobaczylibyście, że jest prosty jak struna. Regularne zaangażowanie jest bardzo ważne, gdy chcemy o coś zadbać. Druga historia, to już nie z naszego podwórka, dotyczy małego chłopca, który mieszkał w Hiszpanii. Kiedy miał 5 lat, tata kupił mu pierwszą gitarę. Ale oprócz tego, że kupił mu gitarę, stał się jego pierwszym nauczycielem. I tak ćwiczyli flamenco każdego dnia. Nie pół godziny, nie godzinę, nie dwie godziny, podobno nie 5 godzin, tylko więcej. I z pewnością młody chłopak zastanawiał się, po co ten niekończący się systematyczny wysiłek. Przecież moi koledzy biegają sobie gdzieś tam po podwórku, tak, mają fajne przygody, a ja muszę tutaj godzinami ćwiczyć grę na gitarze. Ale ten chłopak, mając kilkanaście lat, ruszył w pierwszą trasę koncertową za granicę. Z czasem stał się mistrzem wśród mistrzów, czy klasą sam dla siebie. Nazywał się Paco de Lucia. Przez swoją systematyczną pracę, może jego zdjęcie, może go kojarzycie, jeszcze 2-3 lata temu koncertował chyba w Gdańsku. Przez swoją systematyczną pracę dokonał czegoś wielkiego, mianowicie muzyce flamenco dał drugie życie. Połączył ją z jazzem, połączył ją z rockiem i flamenco stało się przez niego taką muzyką uniwersalną. Młody człowiek często nie rozumie zależności między systematycznym wysiłkiem, a efektami gdzieś daleko w przyszłości. I tak jest, że nawet najpiękniejszy ogród bez odpowiedniej troski systematycznej ze strony ogrodnika staje się z czasem przykrym miejscem. Piękne rzeczy w naszym życiu wymagają troski z naszej strony, a troska oznacza systematyczny wysiłek. Piękne rośliny, piękna muzyka, są to pomysły Boga. Ale nie przyszliśmy tutaj mówić ani o roślinach, ani o muzyce, ale o czymś o wiele istotniejszym, także w oczach Boga, czyli o relacjach. 2 ostatnie wykłady poświęciliśmy zależności między formą a funkcją, przykładając poznane zasady do wspólnoty ludzi wierzących. Dzisiaj pójdziemy krok do przodu. Wspólnota ludzi wierzących też jest pomysłem Boga. Tak jak małżeństwo czy rodzina według Boga jest najlepszym środowiskiem dla człowieka, gdzie człowiek jest najbardziej szczęśliwy, tak wspólnota ludzi wierzących jest najlepszym środowiskiem rozwoju wiary człowieka, duchowego życia człowieka. Skoro w oczach Boga jest to tak cenna rzecz, na czym będzie polegała systematyczna troska z naszej strony? Chociaż będę tutaj mówił dzisiaj głównie o relacjach we wspólnocie, zasady, które odkryjemy, dotyczą tak samo małżeństwa, czy szerzej naszych relacjach w rodzinie. Dlatego, że wszystkie z tych relacji mogą przypominać taką ledwo żyjącą roślinę, tak? Jakoś się tam trzymamy, ale niewiele z tego zostało, żeby co pokazać, tak? Nie ma w tym nic pięknego. Więc powstaje pytanie, jak przywrócić poprzedni stan, poprzedni blask. Na początku chciałbym wyjaśnić, jak daleko sięgają nasze możliwości, tak? Ile jesteśmy w stanie zrobić jako ludzie. Żyjemy w czasach, gdzie uważa się, że człowiek może wszystko, wszystko ode mnie zależy. Chrześcijanie myślą w zupełnie inny sposób. Posłużę się tutaj fragmentem z pierwszego listu Koryntian, popatrzmy. Apostoł Paweł mówi, ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą. Apostoł Paweł porównuje tutaj wspólnotę w Koryncie do uprawnej ziemi. On i Apollos troszczyli się o tych ludzi, ale wiedzieli, ile oni mogą, jak daleko sięgają ich kompetencje. Wiedzieli, że nie są dawcami życia. Wiedzieli, że nie są dawcami wzrostu. Wiedzieli, że Bóg jest tym, który daje życie, ten, który daje, że On daje rozwój. Jak nazywali samych siebie Paweł i Apollos? Przedostatnia linijka, bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Zanim więc powiemy, jak troszczyć się o relacje, musimy zdawać sobie sprawę z naszej roli w tym całym dziele. Nie możemy stworzyć życia, nie możemy sprawić, że coś zacznie rosnąć, rozwijać się. Bóg jest dawcą życia i wzrostu. Nie szukamy więc tutaj podczas tego wykładu jakichś cudownych ludzkich metod na reanimowanie relacji. One nas po prostu nie interesują. Zamiast tego ufamy Bogu, że On może przywrócić życie czemuś, co ledwo żyje. Bóg robi swoje, roślina robi swoje. W takim razie co ja mam zrobić, żeby to dzieło miało szczęśliwy koniec? Jak dbać o relacje, jak pielęgnować tą piękną rzecz, jaką są relacje z innymi chrześcijanami, czy relacje w małżeństwie, w mojej rodzinie. Zaczniemy od tekstu z listu do Filipian, drugi rozdział. Apostoł Paweł mówi, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też ich drugich. To dążenie niech was ożywia, one też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Apostoł Paweł był bardzo zadowolony ze wspólnoty, do której pisze ten list. Troszczył się o nich i w wielu sprawach pozytywnie go zaskakiwali. Na przykład czytamy, że mieli wielki udział w głoszeniu Ewangelii. To nie byli ludzie, którzy są skupieni na sobie, ale ludzie, którzy myślą też o świecie dookoła. Ale Paweł mówi o jednej rzeczy, która dopełniłaby jego radości. Jaka to rzecz? Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tą samą miłość. Jaka to rzecz? Co miało dopełnić radości apostoła Pawła? Jedność. Jedność dążeń, jedność celów i ta sama dojrzała miłość jedni ku drugim. Apostoł Paweł na początku tego listu zapewnia ich, że się o nich modli, tak? I mówi, o co prosi Boga. Ale tutaj nie mówi o to, że będzie się modlił w tej sprawie, tak? Tylko mówi, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli to a to. Czyli widzimy, że piłeczka jest po ich stronie. Tej sprawy nie załatwia się modlitwą, bo jest to inicjatywa To jest nasza inicjatywa. Bóg zrobił swoje, apostoł Paweł zrobił swoje, mówi o wielkim trudzie, jaki, ile go to kosztowało wszystko, co zrobił. Teraz czas, by Filipianie zrobili swoje. Jedność dążeń, wspólne ukierunkowanie się na cel, jest to coś pięknego. Jest to coś, co dopełnia radości. Jedność jest skarbem danym wspólnocie przez Boga. Nie jest naszą zasługą, nie jest rzeczą, którą musimy wypracować mozolnie. Jest darem. Ale co mamy zrobić, żeby tego daru nie zmarnować? Co zrobić, żeby ta piękna roślina, którą otrzymaliśmy, żeby nie zwiędła? Tu już leży nasza odpowiedzialność. Jest potrzebny systematyczny wysiłek z naszej strony. Na czym więc on ma polegać? Popatrzmy na werset 5. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Na czym ma polegać systematyczne zaangażowanie z naszej strony? Na naśladowaniu Jezusa w postawach wobec innych ludzi. Paco de Lucia otrzymał nie tylko gitarę, tak? Mam wspaniały dar, piękna gitara. Ale otrzymał coś więcej. Otrzymał, mógł obserwować nauczyciela, swojego tatę, który przez pierwsze lata go uczył, a także starszego brata, który w tej nauce pomagał. Nie wystarczy więc nam lekcja teoretyczna, jak sprawy powinny wyglądać w Kościele. To jest o wiele, wiele za mało. Potrzebujemy nauczyć się, jak podchodzić do innych ludzi, patrząc na odpowiedni wzór. Wzór Jezusa Chrystusa, a także tych, którzy już dawno temu za tym wzorem poszli i dzisiaj takie postawy wobec ludzi przejawiają. Co z tego, że dostaniesz gitarę? O wiele ważniejszy jest nauczyciel. I tego nie da się nauczyć w jeden dzień, nie da się tego nauczyć w jeden miesiąc. Są to lata nauki. Dojrzały chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że w Nowym Testamencie jest o wiele więcej powiedziane na temat przebaczania i przygarniania innych ludzi niż na temat nieskazitelnych więzi między chrześcijanami. Kiedy byłem nastolatkiem, miałem bardzo wyidealizowany obraz tej rzeczywistości. Myślałem, że wspólnota ludzi wierzących powinna być miejscem doskonałym, gdzie nie ma żadnej kłótni, gdzie nie ma przykrości. Ale w żaden sposób nie pasuje to do tego, co jest zapisane w Nowym Testamencie i w listach. We wspólnocie jest wiele miejsc, gdzie trzeba wybaczyć, gdzie trzeba przygarnąć. I młody człowiek nie za bardzo sobie z tym radzi, dlatego potrzebuje mieć odpowiedni wzór, potrzebuje nauczyciela. Więc jak się zaangażować? Być jak Chrystus w podejściu do innych ludzi, być jak nasz mistrz. Jak czytamy w wersecie 5, to dążenie ma moc ożywiać, tak? Jeżeli człowiek przyjmie to dążenie za swoje, to nagle dostaje nowej siły, zapału do pracy. I ono jest podstawą zachowania tego skarbu, jakim jest jedność we wspólnocie. Być jak Jezus, być jak nasz mistrz w postawach do innych ludzi. Od 6 wersetu czytaliśmy, że Jezus nie skorzystał z tego, co mu się należało. Jeżeli więc patrzymy na naszego nauczyciela i podchodzimy tak, jakbyśmy się uczyli grać na gitarze, tak? Patrzymy na niego, chcemy powoli uczyć się, żeby grać jak on. To widzimy, że Jezus nie korzystał z tego, co mu się należało. Odkładał swoje prawa. Jego dążenia były skierowane w stronę uniżenia, tak? W stronę służby innym. Czyli na przykład w momencie, kiedy uważam, że ktoś stanowczo powinien mnie przeprosić, patrząc na mistrza widzę, że on to prawo rezygnuje z niego. Mam to prawo jako człowiek, ale patrząc na mojego mistrza, jestem gotowy z niego zrezygnować. Wybaczę, pomimo tego, że ktoś nie zrobi tego, co powinien był zrobić. I tak człowiek krok po kroczku uczy się od mistrza. Jeżeli Kościół tej lekcji nie rozumie, lekcji, którą zostawił Jezus, to grozi mu utrata czegoś bardzo cennego, a tym czymś jest jedność we wspólnocie. I z czasem piękna roślina może wyglądać coraz gorzej. Skoro życie Jezusa było skierowane dokładnie w tą stronę, tak, że on nie korzystał z tego, co mu się należało, ale przyjął postać sługi, to jego naśladowcy, skoro są jego uczniami, to naturalne, że przyjmą dokładnie taką samą perspektywę. Jakie znaczenie ma to, co mi się należy? Przecież mój mistrz świadomie z tego zrezygnował. Więc albo człowiek chce się uczyć od Jezusa, albo sam wie lepiej i Jezus nie jest jego mistrzem. Apostoł Paweł zostawił konkretne wskazówki, w jaki sposób możemy naśladować Jezusa w relacjach we wspólnocie. Werset trzeci, popatrzmy. Niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Na czym ma polegać wysiłek z mojej strony? Ten systematyczny, który ma przynieść jakiś wspaniały owoc za wiele lat. Ma polegać na tym, na przykład, że poddaję pod surową ocenę moje motywacje. Nie zadowalam się pozorami. Nie zadowalam się dobrymi chęciami, bo wiem, że Bóg patrzy głęboko, patrzy na nasze serce. Więc jest to pierwszy krok, który możemy zrobić. Poddać pod ocenę swoje motywacje. Jak to zrobić już w praktyce życia? Popatrzmy, Przysłów 16:2. W oczach człowieka czyste są wszystkie jego drogi, lecz Pan osądza duchy. Pierwsze zastosowanie tego punktu będzie polegało na tym, że nabieramy dystansu do samooceny naszych motywacji. To jest bardzo łatwo, ocenić swoje motywacje jako słuszne. Tak? Ja chciałem dobrze w tej sytuacji. W moim sercu jest wszystko w porządku. Pierwszy krok to jest nabrać dystansu. No niestety nie możemy aż tak sobie ufać, prawda? Bo co Biblia mówi? Że w oczach człowieka czyste są wszystkie jego drogi. Czyli to jest normalne, że ty myślisz, że masz rację. Że ty oceniasz sam siebie, że twoje motywacje i twoje dążenia i tak dalej są słuszne. Więc pierwszy krok polega na tym, że w jakiś sposób to negujemy. Czyli poddajemy pod wątpliwość samoocenę, tak? Może ja się mylę. Samoocena moich motywacji nie ma żadnego sensu. Potrzebuję oceny z zewnątrz. Nauczyciel jest też od tego, żeby ocenić, tak? I kiedy nauczyciel ocenia, to nie ocenia po to, żeby udowodnić uczniowi, jakim jest, przepraszam, głupkiem, tylko po to, żeby mógł zrobić następny krok. Pamiętam w dzieciństwie, chciałem nauczyć się grać na harmonijce. No i tam dmuchałem w to urządzenie, dmuchałem, nic z tego nie wychodziło. I w pewnym momencie zacząłem w jakiś sposób tą muzykę zapisywać na kartce. I nagle podskoczyłem z radości, że już umiem zapisać muzykę, przelać ją na papier. Nie miało to żadnego sensu, ale ja w samoocenie byłem z siebie zadowolony. Gdyby nauczyciel wziął tą kartkę, co by zrobił? Nic by nie powiedział, bo głupio cokolwiek powiedzieć, prawda? Z szacunku do mnie może by milczał. Ale chodzi o to, że potrzebujemy oceny z zewnątrz, dlatego że samoocena w przypadku oceniania naszych motywacji jest bez sensu. Jak to zrobić? Psalm 139. Psalmista modli się: zbadaj mnie, Boże, i poznaj me troski, doświadcz i poznaj me troski, zobacz, czy nie jestem na drodze nieprawej, skieruj mnie na drogę odwieczną. Więc drugie zastosowanie to modlitwa. Boże, oceń moje serce. Tak? Skoro ja sam siebie oszukuję, to zrób to za mnie. Pokaż mi, co w nim tak naprawdę dzisiaj jest. Czego tak naprawdę szukam? Czy jestem tak jak mój mistrz? Co jest dziwne po roku nauki gry na gitarze. Czy jestem jak mój mistrz, że służę z całego serca drugiemu człowiekowi, że poświęcam swój czas i tak dalej? Czy może w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o mnie? Oceń, czy jak Jezus przyjmuje postać sługi, czy tak naprawdę to jestem, ścigam się z drugim człowiekiem, tak? Chciałbym go wyprzedzić. I trzecie zastosowanie tej prawdy moglibyśmy nazwać wrażliwością na słowo. Podczas małej grupy, podczas wykładu, podczas czasu skupienia mogę być wrażliwy na prawdę o sobie. Bóg wybrał właśnie taki szlak, żeby uświadamiać nam prawdę. On nie przyjdzie i nie wyłoży nam jej, tylko robi to poprzez swoje słowo, które jest żywe i które ma moc. Skoro Bóg wybrał taki szlak, to tam też powinniśmy tej prawdy o nas szukać. Dotrze ona do nas przez słowo, które jest żywe. Więc to jest trzecie zastosowanie. Oczekiwać na prawdę na mój temat, kiedy słucham. Ostatnio taka prawda dotarła do mnie. Prawda o moim sercu i moich motywacjach dotarła do mnie podczas czasu skupienia. Bóg ciekawie zaaranżował moje spotkanie z tą prawdą. Dotarła do mnie w czterech ratach. W poniedziałek, wtorek, środę i sobotę. Pierwsza dotarła w poniedziałek, kiedy rano usiadłem sobie, żeby czytać list do Rzymian. Przeczytałem fragment, wytnę tylko ten werset, który chcę wam przedstawić. Jest to Rzymian 12:15. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Więc w poniedziałek czytam ten fragment i w jakiś sposób ten werset przyciąga moją uwagę. I mówię, Boże, nie wiem, czy taki jestem. Wydaje mi się, że mam empatię, tak? Że potrafię się cieszyć z tymi, którzy się cieszą, potrafię też popłakać z tymi, którzy płaczą, ale mam wrażenie, że czegoś mi w tych rzeczach brakuje, tak? Że to nie do końca o to chodzi. W poniedziałek nie wiedziałem jeszcze żadnej prawdy o swoim sercu, tak? Dopiero rozpoczął się ten temat. Moja uwaga została przy tych słowach. We wtorek tutaj na tej sali mieliśmy kawiarenkę twórców i czytaliśmy, to był jeden z fragmentów przytaczanych na tym spotkaniu. Była to część tematu jedność, a doświadczanie pomyślności w życiu. I we wtorek ujrzałem więcej. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Ujrzałem w pewnym momencie postawę swojego serca. Miałem w ostatnim roku sytuację, gdy ktoś się weselił, dlatego że odniósł spory sukces, tak? Po prostu mu się wszystko udawało. A co wtedy płynęło z mojego serca? Zazdrość, tak? Czyli poczucie, że ktoś mnie wyprzedził, tak? Że ktoś wygrywa. I powiedziałem, Boże, no wychodzi na to, że zamiast weselić się z tymi, którzy się weselą, to ja robię coś dziwnego, mianowicie smucę się z tymi, którzy się weselą. Tak? Ktoś się cieszy ze swojego sukcesu, ja tam się uśmiecham na twarzy, ale moje serce jest zagniewane. I to nie był koniec lekcji, bo wkrótce sytuacja się odwróciła i osoba, która doświadczała wielu sukcesów, nagle doświadczała wielkich trudności. Można by powiedzieć, że płakała. I co popłynęło z mojego serca? Zamiast płakać z nią, radowałem się. Że jej się nie udało, że wcale nie jest taka super, że już nie mam czego jej zazdrościć. Więc moja wersja tego wersetu brzmiałaby: płaczcie z tymi, którzy się weselą, weselcie się z tymi, którzy płaczą. Takie było moje serce. I ten werset, kiedy czytałem go w poniedziałek, nie wiedziałem, o czym mówi, tak? Myślałem, że chodzi o empatię, a wcale nie o to chodzi. On pokazuje jakby straszną prawdę o naszej naturze, że kiedy inny się weseli, to ja się smucę, a kiedy jest mu smutno, no to ja jestem wesoły. Więc Bóg zaczął powoli ujawniać prawdę o moim sercu i poszedł dokładnie tym szlakiem słowa. Jeden werset przeczytany w poniedziałek rano, a cały tydzień myśli o moich motywacjach. Więc przyznałem się w modlitwie, mówię, Boże, przyznaję, że zazdrościłem tej osobie, że nie chcę dać się wyprzedzić, że moje dążenia nie są zgodne z tym, jakie miał mój mistrz, tak? Są w drugą stronę. Więc tym szlakiem prawda dotarła do mnie. Poprosiłem Boga, by zmienił moje serce, ale On zaplanował jeszcze kolejną lekcję. W środę. Rano poszedłem do Reja na wykład Zbyszka Pawlaka, który promował swoją książkę Biesłan. Ze Zbyszkiem miałem ciekawe zajęcia podczas studiów we Wrocławiu, więc pomyślałem, pójdę, posłucham, czegoś się nauczę. Ale wychodząc z auli w Reju, miałem wrażenie, że wszystko, co usłyszałem, to jest po prostu powtórka tego, co opowiadał nam na studiach. Jednak wieczorem wziąłem do ręki jego książkę, którą zakupiłem od niego po tej prezentacji, no i zacząłem czytać. Zbyszek był w Biesłanie 40 dni po zamachu terrorystycznym w szkole numer 1. Chodził i rozmawiał z ludźmi, których dzieci tam zginęły. Miał taką listę, miał nazwiska, miał adresy. Chodził po tych domach, żeby tych ludzi pocieszyć. I wszyscy ludzie go chętnie przyjmowali. Ale w pewnym momencie o zmierzchu usłyszał za sobą kroki, popatrzył, była to kobieta, która poprosiła go o to, żeby ich też odwiedził. On zapytał o nazwisko, popatrzył na listę, nie było tam tego nazwiska. Ona mówi, proszę odwiedź nas, bo nikt nas w tym mieście już nie odwiedza. Więc Zbyszek zgodził się, chociaż nie było to zgodne z jego planem, wszedł do domu tej rodziny i wkrótce okazało się, że ich syn także był w tej szkole podczas zamachu. Ale udało mu się przeżyć. Tata znalazł go, wyniósł go na rękach z tej szkoły. Był to cud, że go w ogóle odnalazł. Czytam dalej i widzę, skąd to rozdarcie. Że rodzice, pomimo tego, że uratowali swojego syna, nie mogą się tym cieszyć, tak? Dlatego, że wszyscy sąsiedzi wokół stracili swoje dzieci. I zazdroszczą im tego, że ten jeden przeżył. Nie mogli świętować, bo wszędzie wokół była żałoba. Szczęście najbardziej boli tych, którym go zabrakło. Kiedy to przeczytałem, zrozumiałem ten trzeci etap lekcji, że moja postawa, płakanie z tymi, którzy się weselą, uderza wprost w największy skarb, jaki mamy jako wspólnota, czyli w naszą jedność. Na koniec Bóg przygotował najzabawniejszą lekcję. Mój syn Leon poszedł z piątku na sobotę do babci Ewy na noc. Był tam też kuzyn Leona Nikodem. I zazwyczaj ich spotkanie to jest taka sinusoida. Wielka miłość i przyjaźń, a później wielki wyścig. Kto jest lepszy, kto jest pierwszy. Więc no, trzeba dużo spokoju, żeby to znieść. Ale dzwonię w sobotę do mamy i pytam, jak tam chłopaki, a ona mówi, Dawid, stało się coś niezwykłego. Leon z Nikodemem zachowywali się jak dwa aniołki. Wyobraź sobie, że w sobotę rano grali w jakąś grę i Leon mówi do Nikodema, wiesz co, Nikodem, zaczekam na ciebie, wygraj ty. Na to Nikodem, wiesz co, Leon, nie, lepiej ty wygraj. Mama była w szoku, bo nigdy wcześniej coś takiego się nie stało, ja zresztą też. I to był czwarty element tej lekcji, która miała do mnie dotrzeć o moim sercu. Kościół stoi przed szansą, by ożywiać to, co jest prawie nieżywe. Bóg robi dla lokalnej wspólnoty swoje. Teraz piłeczka jest po naszej stronie. Jedność jest wspaniałym, pięknym darem dla Kościoła, ale jak to ludzie potrafią każdy dar zepsuć. Byliśmy teraz w grupie małżeństw w Rogowie Opolskim na takim spotkaniu trzydniowym i byliśmy też w Zamku w Mosznej. Zamówiliśmy przewodnika, bo pomyśleliśmy, zobaczymy wreszcie wszystkie piękne rzeczy w tym zamku, ale wyszliśmy stamtąd bardzo rozczarowani, bo było to w tym stylu. Tu kiedyś wisiały obrazy tego, a tego, no niestety zostały skradzione. Tu kiedyś wisiał piękny gobelin, ale kiedy Armia Czerwona tu weszła, pocięli go i spalili na ogniskach. Zostało tylko biurko hrabiego. No i co z tego, że zamek jest piękny czy pałac, jak wszystko zostało skradzione? Więc człowiek potrafi zniszczyć naprawdę cenne rzeczy i to tak przez głupotę, w jednej chwili. Potrafi spalić coś, co jest warte miliony. Tak też może być we wspólnocie. Jedność jest wielkim darem, może niedocenianym przez wielu dzisiaj ludzi, ale jest naprawdę czymś cennym, czymś, co dopełnia radości lokalnej wspólnoty. Bóg zrobił swoje, teraz piłeczka jest po naszej stronie. My mamy o to zadbać, więc pozostaje pytanie, czy pozwolimy, by Bóg oceniał nasze motywacje, tak? Czy go zapytamy, Boże, pokaż prawdę o moim sercu. Na taką prośbę Bóg odpowiada i szlakiem słowa przekazuje tą prawdę. Czy włożymy systematyczny wysiłek, by ustawić nasze życie na wzór Jezusa Chrystusa? I za ileś lat będziemy do Niego podobni w tym, jak traktujemy innych ludzi we wspólnocie? Może dzisiaj młody człowiek powie, co za bezsensowny wysiłek, tak? Co ja w ogóle z tego mam, że dobrze traktuję innych, że chcę naśladować Jezusa? Paco de Lucia też, mając 5 lat, nie widział sensu w tym, co robi. Na pewno nie widział. Ale zaufał nauczycielowi i po latach przywrócił życie muzyce, którą tak naprawdę kochał, tak? Czy całej kulturze flamenco. Więc albo Kościół pójdzie w taką stronę, albo stanie się jak to miasto Biesłan, pęknięte, podzielone na ludzi, którzy przeżyli i na całą resztę, która ich nie rozumie. Bóg zrobił swoje, teraz piłeczka jest po naszej stronie. Dziękuję.